Ewangelia Jana, 15 rozdział i 16 werset. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały. By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Podkreślam, abyście szli i owoc wydawali. Chwała Bogu. Ja, drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj dzielić się z wami Bożym Słowem. Taki temat. Z Jezusem mogę wszystko. Jest nawet taka pieśń. Z Jezusem mogę wszystko. Ale to jest prawdą, że kiedy my jesteśmy blisko Jezusa, kiedy my jesteśmy blisko Boga, to możemy wszystko. Bo to, co jest niemożliwego u człowieka, możliwe jest u Boga. Tak mówi Boże Słowo. Ja chciałbym dzisiaj dzielić się z wami trzema postawami ludzi wedle pewnej trudnej sytuacji, trudnej chwili, jaka czasem jest w naszym życiu, jaka jest w naszej wędrówce, w pielgrzymce tutaj na tej ziemi. Doświadczamy różnych chwil w naszym życiu, i dobrych, i złych, ale mamy tą nadzieję i mamy tą wiarę, że Jezus jest z nami. Że Jezus jest z nami. Oto pastor już na samym początku przywołał tutaj naród izraelski. Ja chciałbym dzisiaj właśnie mówić troszeczkę o historii. Kiedy naród izraelski zmagał się z nieprzyjaciółmi, zmagał się z wojnami, dlatego że Bóg czasem dopuszczał do pewnych sytuacji, aby właśnie ludzie zwracali się do Boga, zwracali się i pokładali ufność w Bogu. Przypominacie sobie na pewno historię, kiedy naród izraelski na czele z Saulem toczyli wojnę z Filistyńczykami. To jakby był odwieczny wróg. Ja chciałbym dzisiaj podzielić na trzy grupy ludzi właśnie tą sytuację, która występuje. To jest pierwsza księga Samuela, 16 rozdział i werset, niech będzie 11. To można to otworzyć jest to historia, czy jest to moment, kiedy naród izraelski miał walczyć z Filistyńczykami. I czytamy o tym, że oni stanęli naprzeciwko siebie, oni stanęli, aby walczyć. I pierwszą tutaj grupę ludzi chciałbym wywołać, to jest król Saul z narodem izraelskim. Ci ludzie byli przygotowani do wojny. Ci ludzie byli przygotowani do tego, aby walczyć z wrogiem. Saul, pierwszy król w Izraelu, jakby poprowadził swoje wojsko, jakby poprowadził ludzi, którzy byli przygotowani, ludzi gotowych do walki, gotowych do tego, aby stanąć na pierwszej linii frontu. I czytamy, że ci ludzie, będąc w wojsku, ci ludzie będąc jakby na pierwszej linii, Oni upadli na duchu. Oni byli zrezygnowani. Oni jakby się poddali tej całej sytuacji, która zaistniała. Dlaczego? Przecież to byli zbrojni ludzie, przecież to byli ludzie przygotowani. I w ich życiu zaistniała rezygnacja. W ich życiu zaistniało zniechęcenie. Dlaczego w życiu człowieka wierzącego przychodzi zniechęcenie, czasem rezygnacja? Dlaczego przychodzi jakieś przygnębienie? I tak samo było właśnie u tych żołnierzy. Kiedy czytamy dalej tą historię, to ci ludzie bardzo się bali. Czy boisz się? Kiedy otwierasz Biblię i czytasz, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale ducha mocy. A tutaj czytamy, że oni się bali. Bojaźń jest to najgorsza cecha człowieka, która występuje. Kiedy człowiek się boi, to nie jest w stanie nic zrobić. Bojaźń go powala na ziemię i nie jesteś w stanie nawet uciekać. Kiedyś oglądałem taki film przyrodniczy, że kiedy jakiś tam wąż, jakaś tam anakonda, jakaś tam jeszcze inny, jakiś boa, on potrafi z kilku metrów swoją ofiarę tak zastraszyć, że ta ofiara nie ucieknie. Tak jest zastraszona, tak jest wypełniona bojaźnią, że ona siedzi na tej gałęzi i nawet nogą nie może ruszyć. Bojaźń to jest coś, co powoduje, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I to wojsko, ci ludzie byli napełnieni bojaźnią. Jeszcze jedna cecha, która tutaj ich charakteryzuje, to oni uciekali przed wrogiem. Dlaczego uciekali przed wrogiem? Mieli za sobą króla, namaszczonego Saula. Mieli za sobą Boga Izraela. Ale oni uciekali przed wrogiem. I taki stan tych ludzi powodował, że oni stali jakby na tej wojnie, bezczynnie, napełnieni rezygnacją, zniechęceniem, strachem i tak stali. Jaki trudny stan człowieka, jaki przejmujący stan człowieka. Dlaczego się tak zachowywali? Bo po drugiej stronie byli Filistyńczycy. Bo po drugiej stronie był wróg. Filistyńczycy, nieprzyjaciele, można byłoby powiedzieć, ludzie, którzy reprezentują diabła, oni wymyślili wspaniałą strategię. Oni wymyślili coś, co już z góry było przesądzone, że oni mają przewagę nad Izraelem. Prawda, że nieprzyjaciel zmienia swoją strategię do pewnych twoich słabości, do pewnych twoich zachowań? On potrafi ciebie doskonale rozszyfrować i uderza w twój słaby punkt, w pięte Achillesa. Kiedy oni wytypowali Goliata, najwyższego, największego wojownika, który miał tam z 2,5 metra może, człowiek, który był bardzo uzbrojony, ogromny miecz, ogromna włócznia, Był bardzo głośny. Sobie wyobrażam, jak zaczął na nich krzyczeć, jak zaczął się śmiać z nich, zaczął z nich drwić. Tak wszystko się trzęsło. On się z nich naśmiewał. Z nich drwił. Przy tym był bardzo pewny siebie. I kiedy patrzysz na problem, kiedy patrzysz na sytuację swoimi cielesnymi oczami, kiedy patrzysz na to, jakie nieprzyjaciel wytoczył działo w twoim życiu, to zaczynasz po ludzku myśleć, ja sobie z tym nie poradzę. Jak to wszystko jest ogromne, jak to wszystko jest wielkie, ja tego nie przemogę, ja tego na pewno nie zwyciężę. Z jakimi problemami się zmagamy? Jakie problemy występują w naszym życiu? Jeszcze najważniejsza rzecz, którą tutaj nieprzyjaciel zastosował względem narodu izraelskiego. Nie mówię o dzisiejszej debacie. Miał to być pojedynek. Jeden na jeden. Tak nieprzyjaciel wymyślił swoją strategię, że miał takiego Goliata, nie ma sprawy. Nikt nie jest w stanie mu dorównać. Nikt nie jest w stanie z nim zawalczyć. I czasem tak jest w naszym życiu. Jesteśmy bezsilni wobec drwin. Jesteśmy bezsilni wobec naśmiewania się. Jesteś bezsilny wobec tego, że ktoś lży z Boga swoim postępowaniem, swoim życiem. I jeszcze ten pojedynek, jeden na jeden. Nie masz szans. Nie jesteś w stanie tego przezwyciężyć. Jeszcze najgorsze to, że Goliat przypominał się im każdego dnia, rano i wieczorem. Wiecie dlaczego rano? Dlatego, żeby oni przez cały dzień byli przygnębieni, załamani, żeby przez cały dzień myśleli o tym, że jesteśmy na straconej pozycji. Kiedy rano nie pomodlisz się, nie masz społeczności z Bogiem, nie przeczytasz Bożego Słowa, nieprzyjaciel może ci zepsuć cały dzień. Mieliście coś takiego? Wstajesz rano i ktoś ciebie zdenerwuje i masz stuczkę, ktoś ci coś powiedział, ktoś na ciebie nakrzyczał. I trudno jest ci się podnieść. Trudno jest ci podnieść swoją rękę i uwielbiać Boga. I przez każdego poranku wstało słońce. Śpiewały wspaniale ptaki. Śpiewały ptaki. Było pięknie. Wychodzi Goliat ze swoją zuchwałą twarzą i ze swoim śmiechem, z drwinami. Oni przez cały dzień przygnębieni. Przez cały dzień załamani. A wiecie, dlaczego robił to wieczorem? Żeby nie mogli spać przez całą noc. Żeby nie mogli być wyspani. Weź mniej zły dzień. Jeszcze jesteś tak przygnębiony, przyłamany, jesteś tak sfrustrowany. I jeszcze sobie obejrzę horror i idę spać. Jeszcze sobie obejrzę jakiś film. Może być komedia. No dobra, nie będzie komedia. Idę spać. Nie wiem, czy będziesz miał błogosławiony sen. I Goliat robił wszystko, żeby oni nie spali, przewracali się. Kiedy wieczorem ktoś zadzwoni do ciebie telefon i ktoś ci coś nagada, prawda, że nie możesz spać? Prawda, że się przerzucasz i w tą stronę, i w tą stronę, i o tym myślisz, i nawet ci się to śni. I tak było z żołnierzami izraelskimi. Wiecie, to odbywało się przez 40 dni. Ja rozumiem. Jeden dzień, tydzień, ale 40 dni. Kto chciałby żyć przez 40 dni w takim stanie? I zobaczcie, że przez 40 dni była ta sytuacja. Czy Bóg nie widział ich wzdychania może narodu izraelskiego? Czy Bóg nie widział frustracji króla Saula? Jakby mógł od razu zareagować. Ale to trwało 40 dni. które sprawiły, że oni byli tak przygnębieni, tak zniechęceni, że już na nic nie mieli ochoty. Ale chciałbym tutaj podkreślić trzecią grupę ludzi, którą reprezentuje Dawid. To były grupy ludzi, to były wojska z jednej, z drugiej strony, a tutaj Dawid jako jednostka, jako jedyny człowieczek. Przeczytaliśmy na samym początku o tym, że to Bóg nas wybrał. I tak samo czytamy właśnie w historii Dawida. Kim był ten młody człowiek? Co było w nim takiego, że on postanowił zawalczyć z Goliatem? Kiedy poszedł Samuel namaścić na króla jednego z synów Isajego, namaścił Dawida, jak właśnie czytamy w tym 12 wersecie. Posłał więc i sprowadzili go, a on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan do Samuela, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem, namaścił go w gronie jego braci i od dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. Kiedy patrzymy na Dawida, to był jeden z synów, ostatni człowieczek niewidoczny. Jak wcześniej czytamy, cała rodzina się zgromadziła, wszyscy oprócz Dawida. Dlatego, że on pas owce, dlatego, że on był w swojej pracy. I może czujesz się czasem tak jak Dawid. Jesteś niewidoczny, może siedzisz w ostatniej ławce, może siedzisz w przedostatniej ławce, może siedzisz w drugiej ławce. Jesteś niewidoczny. Może nikt na ciebie nie zwraca uwagi. Może jesteś tak cicho, że nawet pastor z tobą często nie rozmawia. I takim był człowiekiem Dawid. Gdzieś tam w tle całej rodziny. Ale czytamy, że Dawid był pracowity, dlatego że on pas owce, dlatego że on pas trzodę. Czy był młodzieńcem, który już pracował, młodzieńcem, który już uczył się pracy, odpowiedzialności, jaką ojciec mu powierzył. Czytamy też, że spoczął na nim Duch Pana. Czytamy w momencie, kiedy Samuel go namaszczał i czytamy, że spłynęło na niego namaszczenie. To są rzeczy, które towarzyszą, winni towarzyszyć każdemu nowonarodzonemu człowiekowi. A więc spoczął na Dawidzie Duch Pana i spłynęło na niego namaszczenie. Co jeszcze było takiego w Dawidzie? Czytamy w 17 wersecie i 18. Rzekł więc Saul do swoich sług: rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł: oto widziałem syna Isajego, Beniamity, znającego się na grze. Jest to dzielny rycerz, mąż waleczny, wymowny, urodziwy, a Pan jest z nim. Taka krótka charakterystyka Dawida. I kiedy by ktoś zapytał, co sądzisz? Co sądzisz o Rafale? Co sądzisz o Marysi? Co sądzisz o Marku? Czytamy, że Dawid był to muzyk. Nie wszyscy dzisiaj są muzykami, ale każdy z nas ma sprzęt muzyczny w domu i każdy z nas może sprowadzać uwielbienie Boga, uwielbienie Pana przez muzykę, przez uwielbianie. I tak właśnie czynił Dawid, kiedy pas owce. On tam się uczył na tym polu uwielbiania Boga. On się nie uczył tego w kościele, on się nie uczył tego w zgromadzeniu, ale on się uczył tego w domu, na polu. I kiedy przyszedł, już był przygotowany, już był gotowy. Czytamy, że to był dzielny rycerz. Dzielny rycerz w wieku 14 czy 15 lat. Czytamy o tym, że był mąż waleczny i mąż wymowny. Był bardzo urodziwy, był bardzo piękny. Rumiany? Teraz co drugi jest rudy. Tych wszystkich rzeczy dzisiaj bardzo szybko można, dzisiaj jakby mieć. Można być przystojnym, można być wymownym, można być elokwentnym, można być urodziwym, ale najważniejsza rzecz, która była w Dawidzie, to Pan jest z nim. Tak ludzie wydali świadectwo o Dawidzie. Pan jest z nim. I wracam teraz do pierwszej myśli. Co mogę powiedzieć o Rafale? Co mogę powiedzieć o Marysi? Co mogę powiedzieć o Marku? Co możecie powiedzieć o Danielu? Czy Pan jest z nim? Kiedy idziemy dalej, to czytamy w 17 i w 17 wersecie: i rzekł do niego Isaj, do Dawida, swego syna: weź no dla swoich braci efę tego, co oto prażonego ziarna i tych 10 chlebów i pobiegnij z tym do obozu, do swoich braci. A więc Dawid jest posłuszny swojemu ojcu. Posłuszeństwo na małym sprawiło to, że Bóg mógł posłużyć się dalej Dawidem. Biblia mówi, że jeśli na małym Jeśli będziesz na małym wierny, wyżej ciebie postawię. Dzisiaj wielu ludzi chciałoby robić od razu wielkie rzeczy. Chciałoby niesamowicie być widoczni. Ale Bóg mówi, zacznij od małych rzeczy. Zacznij od niewielkich rzeczy. Bądź wierny w tych małych rzeczach. A wtedy ja ciebie powołam do większych. I tak było właśnie z Dawidem. On posłusznie wziął to, co ojciec mu kazał i poszedł do miejsca, gdzie oni stacjonowali. Kiedy on to zobaczył, tą całą scenę, kiedy on zaczął się przyglądać temu, co się dzieje, on był w szoku, niektórzy mówią. Ale u niego zafunkcjonowała taka dziecinna, młodzieńcza wiara. Przypominacie sobie, kiedy dzieci zaczęły przychodzić do Jezusa. Jezus wkładał na nie ręce i z nimi był. A uczniowie mówią, zabierzcie te dzieci. A Jezus mówił, nie zabraniajcie, bo taki jest Królestwo Boże. I ten młody człowiek zaczął patrzeć inaczej. Przecież z taką dziecięcą wiarą, przecież z takim prostym sercem. My czasem komplikujemy sobie życie, komplikujemy Boże Słowo, komplikujemy czasem obietnice, a to jest takie proste. Prosta wiara, otwarte serce. I kiedy on zobaczył, że król stoi, zobaczył, że jego bracia stoją, zobaczył, jak Goliat wychodzi i się z nich śmieje, on był tylko tam chwilę i mówi, ja pójdę walczyć. Jak myślicie, że gdyby Dawid przyszedł po 5 dniach tej sytuacji, myślicie, że oni by go puścili? Gdyby przyszedł po 10 dniach, też by go wygnali stamtąd. Ale gdy przyszedł po 40 dniach, nawet jego bracia go zaczęli wyśmiewać. Ale Saul mówi, idź, bo Pan jest z tobą. Dawid powiedział, ja pójdę. Stoi król, stoją jego bracia, bardzo mądrzy. On mówi, ja pójdę. Zadawałem takie pytanie w domu. Skąd Dawid wiedział, że pokona Goliata? Czy przeczytaliśmy tutaj w tej historii, że Bóg powiedział do Dawida, Dawidzie, teraz pójdziesz i zabijesz Goliata? Czytacie to w Bożym Słowie? Ja tego nie czytam. Ale Dawid miał poznanie. Te, które wypracował sobie wcześniej na polach, przy tych owcach. Wypracował sobie podczas gry na instrumencie, podczas relacji społeczności z Bogiem. On wiedział, co miał czynić. Co jeszcze przemawiało za Dawidem? Dawid miał świadectwo. Mówi do króla, do Saula mówi, słuchaj, królu, ja kiedy pasę owce, przychodzi niedźwiedź, przychodzi lew, ja go odganiam, Ja go zabijam. Jeśli sobie poradzę z tymi zwierzętami, to cóż dla mnie ten nieobrzezany Goliat, Filistyńczyk. I Dawid mówi, ja mam świadectwo, ja mam doświadczenie w walce. Dawid miał jeszcze proce i jeszcze miał torbę na kamienie. I to był człowiek, który stanął do dyspozycji, to był człowiek, który stanął w wyłomie i zabił Goliata. On nie mógł się z tym pogodzić. Gdy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę. Zobaczcie, jaka prosta wiara. Zobaczcie, jakie proste rozwiązanie. Ci ludzie słuchali to, żołnierze izraelscy wraz z Saulem słuchali to przez 40 dni. A Dawid tylko raz usłyszał i powiedział, ja to pójdę. Jak to może być, że jest lżony Bóg Izraela? Że jest lżony Bóg żywy? Jak to może być? Czytamy, że Dawid wziął miecz i odciął głowę dla Goliata. Jego mieczem, tak. Bo nie miał miecza przy sobie. Miał tylko proce. Zobaczcie, kiedy masz miecz w swoich dłoniach, kiedy masz obietnice zawarte w Bożym Słowie, w imieniu Jezusa możesz odcinać wszelkie głowy dla grzechu, dla nieprzyjaciela, dla rzeczy, które ciebie gnębią, które ciebie atakują. Jesteśmy w kościele. Jest nam tutaj fajnie. Siostra Jagoda kazała nam się przywitać, kazała podać rękę. Witam ciebie, bracie, witam ciebie, siostro. Jest raźniej. Ale zobaczcie, Dawid był jakby sam. Jeden człowiek. Jego postawa sprawiła to, że przyszło zwycięstwo. Czasem wydaje nam się, że cóż my możemy? Jeden człowiek, co ja sam mogę? Ale kiedy Bóg ciebie wybrał, kiedy Bóg ciebie przeznaczył, kiedy Bóg ciebie powołał do tego, abyś szedł i wydawał owoc, kiedy Bóg ciebie powołał do tego, abyś był Jego naczyniem, Jego narzędziem, nie patrz na nikogo. Stawaj do dyspozycji. Dlatego, że z tobą jest Pan. Gdyby Pan nie był z Dawidem, cóż Dawid mógłby uczynić? Ale czytamy, że Pan był z Dawidem. Jeden człowiek może zmienić sytuację. Jeden człowiek może zmienić okoliczności. Nie będziemy teraz zaopatrywać się w proce, nie będziemy zaopatrywać się w kamienie, ale mamy autorytet Bożego Słowa, ale mamy autorytet imienia Jezus. Mamy autorytet, przez który możemy zwyciężać wszelkie trudności, wszelkie kłopoty. I nie musisz patrzeć, że to musi zrobić twój sąsiad, że to nie musi zrobić ktoś inny, ale ty bierz do swoich rąk oręż i walcz z nieprzyjacielem. Odcinaj mu głowę. Zmieniaj okoliczności, zmieniaj sytuację, bo Pan jest z tobą. Dlatego, że Pan ciebie wybrał jako swoje naczynie, abyś był Jego naczyniem, Jego narzędziem. Takie słowo chciałbym dzisiaj się z wami podzielić. Ja dziękuję Bogu za to, że jesteście, że jesteśmy razem tutaj i możemy tworzyć ciało Jezusa Chrystusa. Jestem Bogu wdzięczny za to, że mamy siebie, ale przede wszystkim, że mamy Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech was Bóg błogosławi. Amen.